Myślę, że każdy z nas wie, co to jest mały katechizm, bo być może gdzieś tam przy okazji bierzmowania czy pierwszej komunii trzeba było zaliczać poszczególne jego części. Wśród nich jest coś takiego, co się nazywa sześć prawd wiary albo główne prawdy wiary. Nie wiem, kto to skonstruował, na pewno jest to zgodne z tym, co mówi Pismo Święte. Niemniej jednak ten klucz, który towarzyszył wyborowi tych konkretnych prawd, no na pewno jest dobry, ale też dużo zależy od tego, jak podejdziemy do tych praw, które są taki krótki, lakoniczny, zwięzły sposób wyrażone. Wśród nich jest między innymi prawda, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za złe karze. Jest prawdą, że Bóg jest sprawiedliwy, ale też jest prawdą, że Bóg jest miłosierny. A jeszcze lepiej trzeba by powiedzieć, że Bóg jest i sprawiedliwością, i miłosierdziem. Jak to pogodzić w swojej głowie? No pewnie to nie jest dla nas łatwe, o ile w ogóle możliwe, ale tak jest. Natomiast z tego krótkiego wersetu o tym, że Bóg jest sprawiedliwy, jak będę niegrzeczny, to mnie skaże, zostaje to ostatnie słowo. Bo zazwyczaj ostatnie słowo zostaje, że Bóg karze. Karze za grzechy, karze za zło, które człowiek popełnia świadomie, dobrowolnie, odwracając się od Pana Boga, rezygnując z pełnienia Jego woli. I ta kara w jakiś sposób, myślę, nieszczęśliwie w nas pokutuje, że jeżeli będziemy niewierni Panu Bogu, Jego przykazaniom, to Pan Bóg nas skaże. Tak naprawdę tą karą to są konsekwencje, które ponosimy wtedy, kiedy nie trzymamy się Bożej woli, nie trzymamy się Bożych przykazań. To tak jak mówi się dziecku, żeby czegoś nie robiło, ono to robi. No i potem dzieje się jakaś krzywda, nie wkładaj paluszków do kontaktu, bo cię prąd kopnie, wkłada. I mama nie karze za to, że włożył, tylko no dziecko samo się ukarało, bo konsekwencje, nie? Jeśli masz lęk przestrzeni, nie stawaj na krawędzi, nie wiem, dachu czy jakiejś tam przepaści, bo stracisz równowagę. I to nie będzie kara za to, żeś nie słuchał moich rad, tylko to będzie konsekwencja twojego wyboru, że się potłuczesz, połamiesz czy się nawet zabijesz. To, że człowiek wybiera drogę bez Pana Boga, czy wybiera drogę grzechu i potem ponosi konsekwencje, to nie jest kara Boża. I myślę, że warto tutaj sięgnąć do początku historii grzechu, który popełnili nasi pierwsi rodzice. Co Pan Bóg wtedy robi? Kiedy już to się stało, co się stało, kiedy złamali zakaz Pana Boga, byli Mu nieposłuszni, no Pan Bóg wypędza ich z raju, nie? No powiedzielibyśmy za karę. Nie za karę. To była akcja ratunkowa, bo tam w raju rosło jeszcze jedno drzewo. Drzewo życia. I gdyby człowiek jeszcze z tego drzewa, bo konsekwencją pierwszego grzechu jest pójście dalej i człowiek jak czegoś zasmakuje, to chciałby kosztować dalej, byłoby skosztowanie z drzewa życia. Oczywiście to są pewne symbole, ale to pokazuje, że Pan Bóg chciał człowieka uchronić przed tym, żeby nie skorzystał z tego drzewa życia, z owoców drzewa życia i żeby nie żył wiecznie w grzechu, czyli w oddaleniu od Pana Boga. To była akcja ratunkowa, nie kara za to, że człowiek popełnił grzech. I tam też zamiast słów kary, potępienia pojawia się od razu dobra nowina o tym, że będzie ktoś, kto zmiażdży głowę szatanowi. I myślę, że tak warto na to popatrzeć, bo kiedy wczoraj rozważaliśmy prawdę o tym, że Bóg nas kocha i ma dla nas wspaniały plan, to wszystko było takie piękne, to dzisiaj przychodzi ta prawda o grzechu, że człowiek jest grzeszny i oddzielony od Pana Boga, czyli ze względu na konsekwencje, które niesie za sobą grzech, no jeśli pełnienie Jego woli to jest kroczenie w stronę Pana Boga, a niepełnienie to jest odwrócenie się plecami i tym, czym plecy się kończą, mówiąc tak dosadnie, w stronę Pana Boga, no to nie widzi tego planu, nie doświadcza tej miłości Pana Boga, którą Pan Bóg go chce obdarzyć. To jest troszeczkę tak, jakby ktoś nosił długo okulary, ale za bardzo o nie nie dbał i w którymś momencie stwierdza, że coraz gorzej widzi przez te okulary. No i trzeba iść do optyka. Przychodzi do optyka. Optyk przeciera, oddaje i mówi, że proszę spróbować, cudownie widzę. Ile płacę? Nic. No ale przecież pan wymienił szkła. Nie, ja je tylko przetarłem. Nie? Czasem ta nasza zdolność do widzenia Pana Boga, Jego miłości, Jego planu po prostu jest zachapana błotem grzechu. Nie? Czyli ogranicza się ilość tego światła, rozmazuje się to wszystko, co może pozwalać nam widzieć w całej ostrości miłość Pana Boga do nas. I ten grzech, no niestety, jest takim czymś, co nas oślepia. Dzisiaj ta symbolika światła się pojawia, że Chrystus jest jak wschodzące słońce, które przychodzi do tego ludu, który żyje w krainie mroku i śmierci. Grzech wprowadza nas w tą krainę mroku i śmierci, ale z tej krainy Chrystus chce nas wyprowadzić. Jest tą nadzieją, jest tym światłem. I teraz pytanie, czy człowiek, który no, taki głupi sposób zatracił swoją relację z Panem Bogiem przez grzech, jest w stanie cokolwiek zrobić. I tutaj w liście świętego Pawła Apostoła do Rzymian czytamy takie słowa, które są nadzieją nie tylko dla nas, ale myślę dla wszystkich ludzi, którzy jeszcze Boga nie poznali, jeszcze w Niego nie uwierzyli, ale mają możliwość to uczynić. W jaki sposób? Jeszcze nie przez wiarę, ale za pomocą rozumu. To się wydaje takie może nieprawdopodobne, ale zobaczmy, są tutaj takie słowa. Od stworzenia świata niewidzialne Jego, czyli Boga przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła. Czyli to wszystko, co Pan Bóg powołał do istnienia. Jeśli człowiek patrzy takim refleksyjnym umysłem, analizuje, stawia sobie pytania o początek tego wszystkiego, o funkcjonowanie tych wszystkich praw, które Pan Bóg nadał stworzeniu, to w którymś momencie logicznie, konsekwentnie musi dojść do tego, że za tym stoi jakaś mądrość, jakaś wszechmoc, jakaś siła, która dała temu wszystkiemu początek. My krótko nazywamy tę siłę, tę rzeczywistość Bogiem. I mieli możliwość, i pisze dalej święty Paweł, także nie mogą wymówić się od winy. Człowiek wierzący też nie może wymówić się od winy, że nie widzi tej miłości Pana Boga, że Go nie kocha. Wystarczy, że nie przez wiarę na początek, ale przez taką logikę umysłu popatrzy, no jak Bóg by mógł mnie nie kochać. Gdyby mnie nie kochał, to w momencie, kiedy popełniam grzech, to co? Zawiesza grawitację. Fruwajcie sobie. Albo, nie wiem, odbiera mi, nie wiem, wzrok, albo ucina mi ręce, żebym więcej nie grzeszył. No nie, to się nie dzieje. Takie rzeczy się nie dzieją. Dalej to wszystko funkcjonuje, prawa dalej sobie, tak jak je Pan Bóg nadał, są. Natomiast to jest właśnie wszystko po to, żebym doszedł do tego, że Pan Bóg dalej mnie kocha, że nie jest przeciwko mnie, tak jak żeśmy sobie to wczoraj mówili, tylko jest ciągle po mojej stronie. I po co Pan Bóg dopuszcza taką sytuację grzechu? Nie tylko dlatego, żeby uszanować wolność, którą dał człowiekowi. Tutaj święty Paweł pisze, że wydał ich Bóg przez pożądanie ich serc na łup nieczystości, tak, że dopuszczali się bezczyszczenia własnych ciał i tak dalej, i tak dalej. No, który rodzic pozwoliłby na to, żeby jego dziecko tak, zwłaszcza kiedy jest jeszcze niedorosłe, żeby no, świadomie się krzywdziło, żeby się kaleczyło, żeby coś się niedobrego z nim działo, żeby tak wydał. No dobra, baw się tak, taplaj się w błocie, nie wiem, okaleczysz się. No od razu byśmy ratowali. Dlaczego Pan Bóg to robi? Dlatego, że ten Boży plan zbawienia to nie jest plan B. To nie jest plan B, który Pan Bóg miał w zanadrzu, jakby coś nie wyszło. Tylko to jest od początku do końca plan A. Ten Boży plan zbawienia, on już był od momentu stworzenia. Kiedy Pan Bóg powołał człowieka do istnienia, wiedział, jaka będzie jego historia. I wiedział, że człowiek tej wolności, no użyje, mówiąc brzydko, przeciwko sobie, tą wolność, którą Pan Bóg mu ofiarował, i dlatego Pan Bóg ten cały plan zbawienia już wtedy przygotował. A więc można powiedzieć, gdyby Bóg nie znał drogi wyjścia z tej katastrofy, jaką był grzech, to by Pan Bóg nigdy do tego nie dopuścił. Może by nie dał nam wolności, nie? Ale Pan Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo i dał nam tą wolną wolę, dał nam też na szczęście rozum na takie sytuacje, o których przed chwilą powiedzieliśmy, żeby Jego miłość dostrzec w Bożych stworzeniach, po to, żeby ten plan działał od początku, żeby człowiek wiedział, że jak wyszedł z ręki Boga, tak na tej ręce Boga dalej żyje. Pan Bóg nie wypuszcza nas ze swojej ręki. I to jest też taki paradoks, że nawet wtedy, kiedy grzeszymy, Pan Bóg podtrzymuje nas cały czas w istnieniu. W tym momencie Pan Bóg jest. W momencie, kiedy popełniam grzech, kiedy sprzeciwiam się Jego woli. Nie? I teraz można by powiedzieć, no mógłby Pan Bóg zawiesić, nie wiem, czas, przestrzeń, nie wiem, cokolwiek, żebym tego nie popełnił. Nie. Pan Bóg w tym wszystkim jest. I kiedyś dotarła do mnie taka prawda, że wystarczy znać dwa przymioty Pana Boga. Że Bóg jest nieskończenie dobry i Bóg jest wszechmocny. Co to znaczy? Jeśli wszechmocny, to znaczy, że nic nie wymyka się spod Jego władzy, spod Jego kontroli. Cokolwiek byśmy nie robili, nawet używając własnej woli. To znaczy, że jesteśmy marionetkami w Jego ręku. Nie. I jest nieskończenie dobre. A więc wszystko, co czyni dla nas, co czyni z nami, co dopuszcza dla nas, jest dobre. Jaki z tego wniosek? Że za wszystko Panu Bogu trzeba dziękować. Nie? Paradoks. Dziękować za grzech, dziękować za to, że upadłem. W pewnym sensie tak. Zobaczcie, że na Wielkanoc chyba w Egzultecie śpiewa się błogosławiona, czyli szczęśliwa wina. O, szczęśliwa wina, skoro ją gładzi tak wielki odkupić. I to jest to, do czego nas prowadzą rekolekcje, żebyśmy zobaczyli, że w Jezusie Chrystusie mamy tego jedynego Zbawiciela. I można powiedzieć, szczęściem w nieszczęściu jest to, że chociaż popełniliśmy grzech, to Bóg w tym swoim planie prowadzi nas do Jezusa jako tego, który jest naszym jedynym Zbawicielem, naszą jedyną drogą powrotu do domu Ojca. I daje obietnicę nie tylko narodowi wybranemu, nie tylko tym, którzy oczekiwali na przyjście Mesjasza, ale nam ciągle daje obietnicę zbawienia, wyjścia. Sakramenty to są obietnice. I w momencie, kiedy z nich skorzystam przez wiarę, to obietnica staje się spełnieniem. Czyli potrzebna jest wiara. I to, co też między innymi usłyszałem na spotkaniu, człowiek, kiedy korzysta z wiarą z sakramentu w taki pełny sposób, doświadcza prawdziwego szczęścia. I nasz wzrok teraz spróbujmy skierować na Maryję, która jest dla nas wzorem nowego człowieka. Zobaczcie, co mówi Elżbieta do Maryi. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Błogosławiona, szczęśliwa. Dlaczego? Bo uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane od Pana. Jak chcemy być szczęśliwi, no to wierzmy Panu Bogu. I to wystarczy.